Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam Państwa na nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Temat naszego spotkania: Unia Europejska, nowe oblicza. Bardzo serdecznie witam obecnego w studiu telewizji Trwam pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, politologa, historyka, prezesa Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Nowe oblicza, Unia Europejska. Panie doktorze, naszą rozmowę rozpocznijmy od tego, że następują na naszych oczach diametralne, wręcz fundamentalne zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej, a może inaczej, krajów, które wchodzą w skład Unii Europejskiej. Ojcowie założyciele kładą zupełnie inne fundamenty, na innych warunkach odbywa się także akcesja Polski do Unii Europejskiej, a dzisiaj w roku 2022 widzimy na naszych oczach kolejne przeobrażenia, bardzo niepokojące przeobrażenia i drogi, które wybiera Unia Europejska jako swoją przyszłość.
Oczekiwania po II wojnie światowej, powstania wspólnoty krajów europejskich, która przyjęła w tej chwili nazwę Unia Europejska, były oczywiste. Zakończenie II wojny światowej, okupione oczywiście ogromnymi stratami, no nakazywało, żeby poszukiwać jakichś rozwiązań, dobrych rozwiązań, rozwiązań, gdzie narody europejskie będą ze sobą współpracowały, że będzie swobodny przepływ i wymiana i gospodarek, i ludzi, i kultury. I ten proces oczywiście tworzenia tej integracji europejskiej, tworzenia wspólnoty europejskiej trwał przez wiele, wiele lat. I właśnie jak ojciec wspomniał, wśród tych ojców założycieli byli przedstawiciele chrześcijańskiej demokracji wówczas jeszcze prawdziwej, że tak powiem, bo w tej chwili ta tak zwana chadecja to nie ma nic wspólnego ani z demokracją, ani tym bardziej z chrześcijaństwem.
Została nazwa i szyld, panie doktorze.
Tak, nazwa i szyld po to, żeby po prostu zwodzić, można powiedzieć, no, część może niezbyt zorientowanych wyborców o takim nastawieniu bardziej konserwatywnym i chrześcijańskim. I taka jest rola niestety tej chadecji. Natomiast to są oczywiście takie osoby wśród tych ojców założycieli, jak przede wszystkim Robert Schuman, którego manifest właśnie z 9 maja 1950 roku jest uznawany jako jeden z takich może najważniejszych wydarzeń w dziejach właśnie tworzenia tej integracji europejskiej. Oczywiście również to jest premier Francji i jednocześnie minister spraw zagranicznych przez wiele lat. I jednocześnie wśród tych założycieli jest i Konrad Adenauer, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, jest także Alcide De Gasperi, premier Włoch. A mówię też dlatego, że to właśnie te między innymi państwa, a szczególnie ta współpraca francusko-niemiecka legła u podstaw, można powiedzieć, tej Unii Europejskiej, ale założeniem była przede wszystkim współpraca gospodarcza. Stąd też powstanie w 1958 roku właśnie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. I można powiedzieć, że my Polacy w kraju znajdujący się w sowieckiej strefie wpływów, w jaki sposób oczekiwali, orientowali się, można powiedzieć, na ten Zachód. Mówiono, że to jest wolny świat. Może nie do końca to rozeznanie Polaków i mieszkańców innych krajów pozostających za tak zwaną żelazną kurtyną, czyli w orbicie wpływów Moskwy, no nie było jakieś takie, powiedziałem, szczegółowe, bo była ta żelazna kurtyna, więc informacje były bardzo mocno ograniczone, ale rzeczywiście wydaje się, że właśnie ten Zachód lat 50., na przełomu nawet lat 50., 60., wcześniej lat 40., po II wojnie światowej, to rzeczywiście był Zachód, który, można powiedzieć, pozostawał mniej lub bardziej oczywiście w tym kręgu wartości prawdziwie europejskich, a zatem i chrześcijańskich. Natomiast później oczywiście ta sytuacja ulegała zmianie. Wśród założycieli, czy może nie tyle założycieli, ale teoretyków Unii Europejskiej również znaleźli się przedstawiciele zupełnie innego nurtu. Myślę tutaj na przykład o dużej roli, którą odgrywał Jean Monnet, wysokiej rangi mason, którego koncepcje są również w tej chwili w jakiś sposób włączane w tą integrację przez właśnie polityków unijnych. No ale współczesna klasa polityczna unijna za ojca założyciela uznaje oczywiście Altiero Spinellego, czyli po prostu włoskiego komunistę, działacza włoskiej partii komunistycznej jeszcze przed wojną, który w 1941 roku opublikował tak zwany Manifest Ventotene, który po prostu był taką wizją, można powiedzieć, Europy jako związku, trochę na wzór Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, bez tego elementu wprost represji, bez tego elementu stalinowskiego, nazwijmy. Ale oczywiście był działaczem komunistycznym, zmarł zresztą w połowie lat 80., a zatem wywierał duży wpływ na funkcjonowanie właśnie Unii Europejskiej. Znamienne jest to, że właśnie Robert Schuman wspomniany został uznany oficjalnie. To on w zasadzie ojcem, założycielem przez parlament właśnie europejski i w 1960 roku. Natomiast po odejściu właśnie Schumana, Alcide de Gasperiego, ten nurt, powiedziałbym, taki komunistyczny i także ta grupa związana ze Spinellim, wywierała coraz większy wpływ na integrację unijną, ale w tym kierunku, powiedziałbym, właśnie takim odejścia od tych zasad europejskich, chrześcijańskich, poszanowania praw narodów i także praw po prostu obywatelskich. I Unia Europejska, jak wiemy, nazwa sama Unia Europejska to formalnie została przyjęta w 1993 roku. Rok wcześniej został przyjęty traktat o Unii Europejskiej z Maastricht. I od tego czasu, można powiedzieć, chociaż oczywiście tendencje pewne pojawiły się już wcześniej, na przykład w 1976 roku na zjeździe Europejskiej Partii Ludowej, czy tej właśnie chadeckiej, na zjazdach socjalistów już były zapowiedzi, postulaty pewnych kierunków daleko idących federalistycznych, które były w następnych latach realizowane, ale one nie szły jeszcze tak daleko, jak ma to miejsce obecnie. Kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, to ten proces oczywiście był już widoczny, federalizacji, ale oczywiście od tego czasu, a minęło już kilkanaście lat, to nastąpiły daleko idące zmiany, niestety na gorsze. To też traktat lizboński niewątpliwie, ale
wiele innych rzeczy. Właśnie do tego traktatu chciałem nawiązać, panie doktorze, bo to ten etap, który dotyczy już członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Już wtedy, w momencie podpisywania traktatu lizbońskiego, między innymi przez Polskę, pewne środowiska bardzo mocno przestrzegały przed tą swoistego rodzaju postępującą gangreną, siejącą zepsucie całej wizji zjednoczonej Europy.
Traktat lizboński w zasadzie miał być w zamyśle tych działaczy liberalnych, masońskich, taką konstytucją dla Europy. Sama nazwa konstytucji to już mówi, że jest to akt zasadniczy. A zatem konstytucja, jeśli by taki projekt, oznaczałaby, że te konstytucje krajowe są oczywiście podporządkowane tej konstytucji tak zwanej europejskiej. Formalnie traktat lizboński nie jest konstytucją oczywiście i nie wszystkie zapisy zostały zrealizowane. Natomiast nastąpiły tam pewne ograniczenia w zakresie suwerenności. Ale to jeszcze nie traktat lizboński, powiedziałbym, przesądził o tym federalistycznym kierunku. To był pewien taki mocny nurt, który wyrażał między innymi właśnie prezydent Francji Valéry Giscard d'Estaing, bo on jak gdyby patronował temu dziełu. Czyli znów mamy tutaj Francję laicką, odwołującą się do tak zwanych laickich wartości Republiki Francuskiej. I to właśnie Francja próbowała narzucić ten, jak gdyby, powiedziałbym, ideowy, laicki, nawiązujący, można powiedzieć, jeśli nie wprost, to odwołujący się do zasad tak zwanej rewolucji francuskiej, jak niektórzy mówią, przede wszystkim wielkiej rewolucji antyfrancuskiej. I ten proces trwa. Ale teraz w międzyczasie oczywiście mamy tutaj ofensywę taką ideologiczną, kulturową. Natomiast to przyspieszenie w kierunku federalizacji nastąpiło w ostatnich zupełnie latach. A szczególnie już, można powiedzieć, to dzieje się na naszych oczach. Po wyborze po wyborach w Niemczech i powołaniu nowego rządu z Olafem Scholzem na czele, z SPD, chociaż trzeba powiedzieć, że również Angela Merkel realizowała ten kierunek federalistyczny, może wyrażając to w sposób bardziej umiarkowany, ale również po wyborze prezydenta Francji Macron. I ten duet francusko-niemiecki dąży, zresztą mówią to wprost, do stworzenia po prostu jednego państwa, do Federacji Europejskiej, w której oczywiście Francja i Niemcy będą, z którego będą odnosiły największe korzyści, będą tam dominowały.
Przykład z dzisiaj, panie doktorze. Parlament Europejski przyjmuje rezolucję wzywającą Radę Europejską do rozpoczęcia procesu rewizji traktatów unijnych, przyznania Parlamentowi Europejskiemu między innymi prawa inicjatywy ustawodawczej, a także do wprowadzenia głosowania większościowego w Radzie Unii Europejskiej. To postulaty z dzisiaj.
Tak. 9 maja zakończyła się tak zwana konferencja dla przyszłości. To politycy unijni mówili, znaczy zapoczątkowali jak gdyby w ubiegłym roku wiosną tak zwaną debatę, konferencję obywatelską, jak to oni mówili. Tam była oczywiście możliwość takiej wielojęzycznej platformy cyfrowej, na której to tej platformie obywatele Europy, jak mówiono, mogą zgłaszać swoje różne postulaty, ale to były oczywiście działania zupełnie pozorowane i nieprawdziwe. To tak naprawdę już ta właśnie konferencja dla przyszłości Europy, rzekomo obywatelska, praktycznie można powiedzieć miała legitymizować działania, które już wcześniej Komisja Europejska, inni politycy unijni, przede wszystkim niemieccy i francuscy, już zdecydowali. I to w zasadzie, można powiedzieć, trochę przypomina taką sytuację, która miała miejsce w PRL-u, gdzie Komitet Centralny PZPR przed jakimś tam kolejnym plenum podejmował decyzję, a później obywatele rzekomo w ramach tak zwanych konsultacji społecznych mieli się wypowiadać, prawda, i akceptować.
To te sfingowane plebiscyty chociażby, panie
tak,
doktorze.
To też, tak. A te konsultacje takie chyba ostatnie na dużą skalę w PRL-u to miały miejsce po ogłoszeniu przez rząd PRL-u, przez premiera ówczesnego Piotra Jaroszewicza, takich drastycznych podwyżek cen podstawowych artykułów żywności i później, to było 25 czerwca 1976 roku, później zapowiadano te konsultacje. No do tych konsultacji w zasadzie za bardzo nie doszło, bo nastąpiły protesty robotnicze między innymi w Ursusie i Radomiszem, brutalnie spacyfikowane przez ZOMO. Więc sytuacja jest trochę podobna, także naprawdę tu nie ma mowy o żadnych jakichś demokratyzacji, ale zapewne politycy unijni zdają sobie sprawę, że oni właśnie nie mają tej legitymacji obywateli swoich również państw i dlatego takie fikcyjne działania. I wspomniana ta właśnie konferencja dla przyszłości później, znaczy miała, że tak powiem, wyrażać to stanowisko obywatelskie i politycy unijni sporządzili raport z tego rzekomych tych właśnie tej debaty i wyszczególnili 49 takich zasadniczych kierunków, które powinny nastąpić, kierunków zmian. Ale znamienne jest to, że tę konferencję dla przyszłości Europy zapowiadał już wcześniej, w 2020 roku w dokumencie z czerwca 2020 roku zapowiada tak zwana grupa Altiero Spinellego. To jest taka grupa, która grupuje, zrzesza ponad 100 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego. Są tam również niektórzy posłowie z Polski, na przykład Róża Thun,
która dała się też Polsce we znaki, między innymi dzisiaj, panie doktorze.
No właśnie, bo głosowała właśnie za tym, żeby w tej chwili właśnie głosowała za tym, żeby Komisja Europejska nie przekazywała środków dla Polski właśnie z Funduszu Odbudowy. I ta właśnie, ta grupa Altiero Spinellego zapowiadała właśnie potrzebę takiej konferencji. I tam jest bardzo ciekawy ten dokument. Może w audycji radiowej będzie nieco więcej miejsca, więc troszeczkę przybliżę ten dokument, bo tam są zapowiedzi, które pewnie będą już później realizowane. nie wiem, za 2, 3, 4 lata. Natomiast właśnie, ojciec wspomniał o tym, to są właśnie te rezultaty konferencji dla przyszłości. A więc na przykład, co wprowadzono? Wprowadzono odejście od zasady jednomyślności na rzecz tak zwanej większości kwalifikowanej, czyli pozbawienie możliwości weta na przykład Polskę, Węgry czy inne kraje, powoduje, że po prostu no, ten głos tych krajów w ogóle nie będzie brany pod uwagę. A zatem to weto to było takim pewnym elementem, jednak no, pewnym elementem, można powiedzieć, takiej demokratyzacji podejmowania tych procesów. Oczywiście toczyły się dyskusje i tak dalej, więc należałoby pewne rzeczy przekonywać i tak dalej. Ale to właśnie, odejście od tej jednomyślności zapowiedział również wcześniej, to jest też interesujące, Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, a zatem widać, że najpierw jest pewne rzeczy są ustalane, a później są realizowane. Tak jak ojciec wspominał, zapowiedzi już takie oczywiście na razie bardzo jeszcze takie mgliste i takie powiedziałbym, nie jeszcze takie umiarkowane tworzenie armii europejskiej. Na razie to się nazywa właśnie trochę inaczej. Tam mówi się o ale to stopniowe dochodzenie do tej polityki obronności i pokoju Unii Europejskiej. No i tam pojawiają się również na przykład takie zapisy reformy ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, które mają polegać na tym, że oprócz istniejących okręgów krajowych powstanie jeden okręg wyborczy do Parlamentu Europejskiego. A zatem to jest oczywiście kierunek w celu utworzenia tak zwanej Europartii, czyli partii federalistycznej, ponadnarodowej. A zatem będzie to tak, zresztą to już są plany od wielu lat, ale one pewnie zostaną zrealizowane. Czyli będziemy po prostu pewnie zmuszeni do głosowania na właśnie, na przykład listę Europejskiej Partii Ludowej, socjalistów i tak dalej, gdzie na pierwszych miejscach będą ci wielcy, prawda, gdzie na przykład będzie też partia liberalna i demokratyczna z Guy Verhofstadtem, gdzie będzie partia z Macronem na przykład, Odnowić Europę, to jest taka też frakcja. A zatem i w ogóle ma nastąpić zmiana tej ordynacji wyborczej, a zatem no, państwo ma być pozbawione w zasadzie suwerenności w zakresie realizowania, można powiedzieć też, tej no, polityki, powiedziałbym, państwowej czy narodowej w postaci właśnie wolnych wyborów, wolnych rozwiązań i tak dalej. Czyli Europartia ma zastąpić partie krajowe. No to takie sprowadzanie właściwie, można powiedzieć, tej Unii Europejskiej, modelu Unii Europejskiej do takiego właśnie kształtu landów, jakie to ma miejsce w Republice Federalnej Niemiec. A zatem parlament krajowy byłby takim parlamentem, tak jak jest parlament w jakimś tam, na terenie jakiegoś landu niemieckiego, na przykład w Saksonii, czy w Bawarii, czy też w innym landzie. Natomiast też partie by działały właśnie w tym obszarze. Są też partie ogólnoniemieckie. I tak jak mamy prawo landów, no to mamy też oczywiście prawo federalne, które jest ważniejsze. I to prawo federalne by obowiązywało w Unii Europejskiej, a parlament krajowy, no to cóż, to by było, że tak powiem, mało znaczące wydarzenie. Natomiast jeszcze może jedną rzecz chciałbym, ojcze, powiedzieć, że w tej rezolucji, która została przyjęta i to zdecydowaną większością głosów, rezolucję to wniosła taka grupa właśnie, partia w zasadzie liberałów i demokratów, której szefem jest wspomniany Guy Verhofstadt, nam znany zresztą, proszę ojca, jako komentatorzy Marszu Niepodległości, też pamiętamy, że Verhofstadt dopatrywał się 60 tysięcy neonazistów, neofaszystów na ulicach Warszawy. Myślę oczywiście tutaj o Marszu Niepodległości. Ta skandaliczna wypowiedź to jest jego autorstwa. I ta właśnie grupa jest najbardziej, powiedziałbym, taka antypolska i federalistyczna. Ale to nie tylko ta frakcja, w której ona jest z Macronem razem, czyli Odnowić Europę, ale również Europejska Partia Ludowa w dużym stopniu, socjaliści, zieloni głosowali właśnie za tą rezolucją. Przeciwko tej rezolucji tylko Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w której są posłowie z Prawa i Sprawiedliwości i taka grupa prawicowa Tożsamość i demokracja. A zatem Parlament Europejski jest absolutnie zdominowany. Ale co jest ważne jeszcze w tej rezolucji, bo tu nie tylko domagano się, żeby nie wypłacać Polsce tych funduszy, natomiast jeszcze pojawiła się druga taka kwestia, bardzo istotna, przypomnienie w tejże rezolucji, że nadrzędność, jak to wyrażono, prawa europejskiego nad krajowym nie podlega absolutnie żadnej dyskusji, podobnie jak żadnej dyskusji, żadnym negocjacjom nie mogą podlegać wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
No natomiast orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Niemiec jest zupełnie niezgodne z tą narracją, którą dzisiaj prezentuje Unia Europejska, ta główna oś niemiecko-francuska, a zatem widzimy rzeczywiście, że ten scenariusz Unii dwóch, a nawet trzech prędkości albo Unii Europejskiej równych i równiejszych, panie doktorze, no jest bardzo realnym scenariuszem, który dzieje się na naszych oczach.
Tak, to prawda. I tutaj można powiedzieć, że kraje tej starej Unii mają być w jakiś sposób uprzywilejowane. Natomiast kraje tego bloku, byłego bloku sowieckiego są w dużym stopniu dyskryminowane, są pouczane, jak ma wyglądać, mają wyglądać pewne rozwiązania ustrojowe również. Także niestety ta sytuacja, która ma miejsce, obawiam się, że będzie trwała. Będzie wywierana presja na Polskę nieustannie. Ten pierwszy etap, z którym musi się Polska zmierzyć, to jest ten czas do 2027 roku, bo od 2001 do 2007 obowiązuje ten budżet. I niestety ten budżet unijny no jest wykorzystywany, w tym fundusz odbudowy po pandemii, odbudowy gospodarek, jest wykorzystywany przez polityków unijnych do narzucenia określonych rozwiązań. A zatem niestety ta zasada łączenia tak zwanej praworządności, mówię tak zwanej, bo to jest praworządność w rozumieniu Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, łączenie praworządności z funduszami jest niestety faktem. I teraz Ursula von der Leyen, zresztą co innego mówi, proszę ojca, w Polsce, w Warszawie przyjeżdża, mówi tak troszeczkę tak, znaczy trudno też powiedzieć, jak to trzeba interpretować w ogóle jej wystąpienia, bo nie wiadomo
do końca, co z nich wynika,
ale już w Brukseli jednoznacznie powiedziała, wyraźnie powiedziała, że Polska będzie, że orzeczenia TSUE muszą być wykonywane i Polska nadal będzie po prostu no, karana de facto finansowa. I jak wynika z informacji, do maja tego roku Unia Europejska już miała potrącić, znaczy to jest ten plan, bo rozumiem, no, zobaczymy jak to będzie w tych ustaleniach, ale potrąciła Polsce 511 milionów złotych, a w sumie do tego czasu według obliczeń Unii Europejskiej za niewykonywanie według Unii Europejskiej orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to już sięga właśnie 990 milionów do maja.
A w sprawie Turowa nawet jak się dogadaliśmy z Czechami, panie doktorze, to i tak nam naliczają karę.
Więc sytuacja jest naprawdę po prostu no, bulwersująca i tutaj oczywiście nie miejmy złudzeń, że jest jakiś konflikt między Komisją Europejską, Ursulą von der Leyen, a na przykład częścią członków Komisji Europejskiej, która wcześniej głosowała przeciwko przyznaniu Polsce tych funduszy, a tą rezolucją, bo no, to jest jak gdyby dalsza próba wywierania presji nie tylko na Komisję Europejską, ale również na instytucje unijne. No i teraz ten proces przecież przekazywania się będzie trwał. Wydawałoby się, że sprawa jest jak gdyby już przesądzona, że jednak te pieniądze Polska otrzyma. Tymczasem w tej chwili naprawdę nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Przy czym mówi się, że w tej chwili będzie Polska ma uzyskać, o ile uzyska, za zrealizowanie tych trzech kroków tak zwanych milowych, trzech kamieni milowych, czyli właśnie związanych z likwidacją Izby Dyscyplinarnej, z reformą tego systemu dyscyplinarnego w ramach wymiaru sprawiedliwości i również przywróceniu do pracy sędziów, którzy zostali, jak to Unia Europejska formułuje, orzeczeniem właśnie Izby Dyscyplinarnej pozbawieni tych możliwości zawodowych. To są te trzy właśnie kamienie milowe, które no, mogą spowodować, że te 4,2 miliardy dostaniemy. A przecież wiemy, że tych pieniędzy jest dużo więcej, czyli bardzo prawdopodobnie jest taki scenariusz, że będziemy po prostu, tych kamieni milowych będzie coraz więcej i będą one po prostu coraz bardziej w sposób brutalny formułowane.
Niektórzy komentatorzy, panie doktorze, mówią wprost, że to są kamienie młyńskie uwiązane do szyi naszej ojczyzny, a my na naszych oczach tracimy naszą suwerenność, godząc się na te różnego rodzaju dosyć mierne kompromisy.
To prawda, to jest dobre określenie niestety. To jest, no, nawet myślę, proszę ojca, że tak, to można powiedzieć, że to był mierny kompromis, chociaż tak naprawdę chyba w ogóle nawet nie było tego kompromisu. I po prostu Komisja Europejska narzuciła takie, a nie inne rozwiązania, które po prostu przyjęliśmy z różnych, no to wynika z różnych okoliczności również i działania opozycji i tak dalej, ale niestety tutaj nastąpiła pewna kapitulacja w wymiarze sprawiedliwości. Natomiast są jeszcze przecież inne niestety możliwości i obszary, które Unia Europejska może po prostu zażądać, żeby zostały zrealizowane. Także w tej chwili na przykład kwestią taką oczekiwaną przez instytucje unijne jest przywrócenie niezależności, jak to oni mówią, Krajowej Radzie Sądownictwa. A więc to może być kolejny kamień milowy, bo Komisja Europejska uważa, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest niezależna. Oczywiście to już wielokrotnie mówiliśmy na ten temat, to są oczywiście kłamstwa, ale a może kolejny może być tym kamieniem milowym, tak zwanym właśnie żądanie rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, czyli przystąpienia Polski do prokuratorii generalnej w Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Gorzej, jak nastąpią już, że tak powiem, żądania o charakterze takim kulturowo, nazwijmy, obyczajowym.
O tych żądaniach za chwilę powiemy. Do dwóch projektów zakładających reformę Unii Europejskiej chciałbym powrócić. O jednym pan wspomniał, panie doktorze, to ta wspólna europejska armia, czyli obronność w tym kluczu toczącej się wojny, kiedy Rosja napada na Ukrainę. Widzimy, że Unia Europejska totalnie nie zdała egzaminu, jeżeli chodzi o podjęcie działań na poziomie solidaryzmu, chociażby kraj członkowskich Unii Europejskiej. Te niemrawe decyzje podejmowane przez Niemcy i Francję można nazwać katastrofą dyplomatyczną, albo też inaczej, ich działania wręcz przyczyniły się do tego, że ta wojna dzieje się na naszych oczach. I drugi bardzo niebezpieczny aspekt to jest także wspólna ochrona zdrowia, bo te zapisy także znajdują się w tych różnego rodzaju wizjach dotyczących przyszłości Unii Europejskiej po niezdanym egzaminie odnośnie podejmowanych po omacku działań dotyczących chociażby pandemii koronawirusa.
Tak, jeśli chodzi o tę wspólną politykę, nazwijmy obronną, czy armię europejską, to ten postulat pojawił się już, można powiedzieć, nawet w latach 50. i on cały czas jest w jakiś sposób realizowany. Słusznie oczywiście ojciec zwrócił uwagę, że tutaj w tym zakresie, jeśli chodzi o relacje Unii Europejskiej z Ukrainą, pomoc militarną dla Ukrainy, to Unii Europejskiej w poszczególnych państwach były różne, że tak powiem, koncepcje, a przede wszystkim nas interesują te najważniejsze, czyli Francja i Niemcy. To były działania zupełnie, powiedziałbym, pozorowane, ale w tej chwili okazuje się, że Olaf Scholz, bodajże dwa dni temu, tak, czy wczoraj, powiedział, że to Niemcy poza Stanami Zjednoczonymi, bo to już nie mógł więcej chyba powiedzieć, że to Niemcy udzieliły największego wsparcia właśnie Ukrainie w postaci sprzętu wojskowego i tak dalej. No pamiętamy te symboliczne hełmy i tak dalej przekazywane. Można powiedzieć, że Niemcy mają poczucie humoru, gdyby nie kontekst oczywiście dość tragiczny, więc takiego sformułowania użyć nie można. Natomiast dlaczego teraz Olaf Scholz mówi, że to Niemcy wspomagały i tak dalej? Otóż wydaje się, że w tym pierwszym etapie, kiedy nastąpiła ta agresja rosyjska na Ukrainę, politycy niemieccy byli przekonani, że nastąpi, że tak powiem, szybkie zwycięstwo wojsk rosyjskich, nastąpi pewnie obalenie rządu, zmiana układu politycznego, wewnętrznego na Ukrainie. To okazało się, nie sprawdziło się, nie zrealizowało, więc zaczęli robić takie różne pozorowane działania w postaci właśnie dostarczania sprzętu, często już bardzo nieużytecznego. No a teraz, kiedy ten wynik wojny może być różny, to po prostu pewnie myślą już o przyszłości, to znaczy o tym programie, jak to Unia Europejska mówi, odbudowy Ukrainy. I tutaj też jest wiele takich elementów już właśnie tej, jak oni mówią, wspólnotowości, czyli udziału Unii Europejskiej, państw członkowskich, rozdzielają to zresztą, to jest też znamienne, bo Unia Europejska, no to będzie pewnie Berlin, Paryż, tak, i Bruksela, państw członkowskich, Europejskiego Banku Centralnego, różnych innych instytucji. No i tam jest to też, te plany są bardzo szczegółowo już, że tak powiem, no jakoś tam teoretycznie przynajmniej określone. Więc pewnie jest to, z tego to wynika. Natomiast jeśli chodzi o Armię Europejską, no to cóż, kiedy ona powstanie, proszę ojca? Może właśnie być taka sytuacja, że Niemcy dążą do powstania tej armii w tym momencie, kiedy będą jak gdyby przygotowane w sensie no, jakości swojego wojska, bo w tej chwili wiemy, że przeznaczają chyba 1-3 tego produktu krajowego brutto, a więc zupełnie niewystarczające. Nawet Unia, przepraszam, oczywiście NATO chce, żeby 2%, prawda, było to minimum. Polska to wypełnia. Niemcy tego nie spełniają. Ta armia jest słaba. Natomiast w tej chwili oczywiście rząd niemiecki podjął działania przeznaczenia ogromnych pieniędzy na rozbudowę niemieckiej armii. I kiedy ta armia będzie silna, w tej chwili wiem, że jest najsilniejsza francuska, to być może ten projekt dojrzeje w oczach niemieckich, gdzie Bundeswehr będzie chciała oczywiście odgrywać rolę znaczącą, przynajmniej taką kierowniczą obok armii francuskiej. No ale chyba my w Polsce nam się by to dobrze nie kojarzyło. Także ta armia europejska zresztą w jakiś sposób pewnie konkurencyjna wobec NATO. No ale to są jeszcze kwestie pewne szczegółowe, jak to kwestia dowództwa i tak dalej. Przecież to musi być jedna osoba, więc tutaj jest wiele problemów, więc jest to pewnie jeszcze zagadnienie dalekiej przyszłości. Natomiast to cóż, no też można powiedzieć, Europa czy Unia Europejska no nie wypełniła swoich zadań, jeśli chodzi o właśnie tę pandemię. Natomiast każdy kryzys, każda jakaś sytuacja, czy kryzys energetyczny, czy właśnie ta wojna na Ukrainie, czy właśnie pandemia i tak dalej, służy politykom unijnym do tego, żeby prezentować kolejne projekty, albo tej właśnie Unii Energetycznej. Też są bardzo daleko idące plany, które de facto pozbawiają suwerenności poszczególne państwa unijne. I to, że nastąpi uniezależnienie się od surowców rosyjskich, od gazu i ropy rosyjskiej, no może spowodować, że zupełnie państwa członkowskie będą absolutnie związane z właśnie tymi różnymi powiązaniami w zakresie energii z Unią Europejską. I to jest też zjawisko bardzo niebezpieczne, właśnie czy wspomniana Armia Europejska. Natomiast chodzi o ochronę służby zdrowia, czy służbę zdrowia. Tutaj rzeczywiście są zapowiedzi oczekiwania przekazywania dużych pieniędzy, także z krajowych tych planów odbudowy, no między innymi na cyfryzację i tak dalej, ale tam są pewne też rozwiązania, które są absolutnie właśnie takie no, federalistyczne, powiedziałbym też pewne niebezpieczne. Myślę, że tutaj Unia Europejska i wiadomo, różne światowe agendy mają różne pomysły na prawa człowieka na przykład, gdzie właśnie tak zwana aborcja na życzenie jest prawem człowieka i tak dalej. Więc tutaj w tym zakresie również należy się niestety spodziewać różnych bardzo niebezpiecznych rozwiązań.
Doktor, pan doktor, bardzo ważnego zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne. Do niego powrócimy za chwilę. Chciałbym zaprosić także naszych widzów i słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Unia Europejska, nowe oblicza. Przypominam temat naszego spotkania. Numery telefonów Polska Północna 56 657 0011, 56 657 0012 to numer telefonu dla Polski Południowej. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zagranica 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. To poprzez swoje decyzje, panie doktorze, między innymi Niemcy, Francja, wielkie kraje dawnej Unii Europejskiej doprowadziły do uzależnienia się naszego kontynentu chociażby od nośników energetycznych z Rosji. Przypominamy sobie inwestycje Nord Stream 1, później Nord Stream 2, która rzeczywiście zrywała całkowicie solidaryzm energetyczny pomiędzy poszczególnymi krajami Unii Europejskiej. Do tego zmiana administracji Stanów Zjednoczonych Ameryki i decyzje, które rzeczywiście przyspieszyły, jeżeli chodzi o proces finalizacji inwestycji, jaką był Nord Stream 2. Ale mamy do czynienia z takim zjawiskiem, który pokazuje rzeczywiście, jak nie potrafi Unia Europejska wyciągać odpowiednich wniosków, bo kiedy toczy się na naszych ojcach, na oczach wojna, kiedy Unia Europejska jest nieustannie szantażowana przez Rosję. Patrzymy rzeczywiście na te kraje, które przeszły na inną walutę, na ruble. Rubel się umacnia, czyli właściwie te sankcje były de facto sankcjami pozorowanymi. No to w dalszym ciągu pan Timmermans przepycha bardzo utopijną, ideologiczną wizję zielonego ładu, który jeszcze tym bardziej ma położyć na łopatki bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich Unii Europejskiej.
To jest oczywiście projekt ideologiczny, który jest oczywiście no, wyrazem, przykładem zupełnego braku solidaryzmu wewnątrz Unii Europejskiej. Pewne rozwiązania, które w tym obszarze są narzucane, oczywiście bardzo dotkną gospodarki takich krajów właśnie jak Polska. Jednym z takich komponentów właśnie tego tak zwanego zielonego ładu jest właśnie ten pakiet Fit for 55, czyli po prostu gotowi na 55, znaczy gotowi na 55, czyli ograniczenie do 2035 roku emisji gazów cieplarnianych do 55% w porównaniu tam z latami 90. No ale to oczywiście ma swoje również daleko idące konsekwencje. No, chociażby te informacje z ostatnich dni, że na przykład właśnie samochody spalinowe mają no, zniknąć tak naprawdę z produkcji w ogóle z rynku motoryzacyjnego do 2035 roku na rzecz samochodów elektrycznych. Polska jest absolutnie w zupełnie innej sytuacji niż kraje zachodnie w tym zakresie. To bardzo uderzy wielu kierowców. Być może niestety samochody, które mają w tej chwili te spalinowe diesle czy benzynowe, no to po prostu mogą być ich ostatnimi samochodami po prostu. Dlatego, że w tej chwili, no i to nic nie zapowiada, żeby te ceny, mimo różnych tam zapowiedzi, były jakieś no powiedziałbym no, do przyjęcia wręcz, tak, czy do realizacji. Więc to jest też oczywiście bardzo niebezpieczne, na przykład w Krajowym Planie Odbudowy Polska przyjęła, zresztą Niemcy też pisują na, no, niestety na wniosek Unii Europejskiej takie rozwiązania, że wprowadzono wprowadzone zostaną, chyba w 2026 roku, zwiększone opłaty za rejestrację właśnie tych samochodów napędzanych właśnie benzyną na przykład, czy też gazem. Natomiast bodajże w następnych 2 latach znów ma być kolejny podatek. No i oczywiście opłaty za rejestrację tych samochodów, które nie elektrycznych, do tego 2035 roku również mają wzrosnąć. A więc to są różne rozwiązania. Oczywiście tam też jest odnawialne źródła energii. No mają stanowić bodajże 40% tych wszystkich rozwiązań. No w Polsce, jak mówią eksperci, więc powtarzam za nimi, no to rozwiązanie oczywiście jest jakimś rozwiązaniem, ale nie całościowym, ponieważ no, klimat polski jest taki, jaki jest, więc tutaj kwestie czy energii słonecznej, czy wiatrów i tak dalej, no też nie dają pewności, że to może funkcjonować tak jak no założyła to po prostu Unia Europejska, tak? Bo to są założenia takie zupełnie a priori, nie liczące się z rzeczywistością. Także jeszcze oczywiście tam wiele jest takich rozwiązań, no po prostu zupełnie ideologicznych, no oczywiście przede wszystkim odejście od węgla, no to już jest niewątpliwie bardzo poważnym problemem.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Kłania się słuchaczka okolice Siedlec. Ja bardzo dziękuję za tę audycję. Pozdrawiam ojca prowadzącego i gościa. Ja jestem prostym człowiekiem i tu słuchając, często słucham właśnie tych relacji, to w Radiu Maryja są podawane i dzisiejsza właśnie ta audycja. I tak mi się nasuwa takie pytanie, po co my jeszcze jesteśmy w tej Unii? Skoro to wszystko jest przeciwko nam, to po co my tam jesteśmy? Nic nie mamy, wkładamy to, swoje jakieś tam te wkłady, te unijne, co nam narzucili, ta Unia narzuciła. I co? Ani odbieramy. Oni nam cały czas blokują, cały czas nas gnębią. Czy to się nie historia nie powtórzy? Rozbiory? Druga wojna światowa? Po co ci europosłowie są tam w tych urzędach i tylko w waszym radiu tylko jest mówione, a nikt więcej nie mówi. I co to? Co to ma być? Naprawdę to my prości ludzie, to jest naprawdę szok dla nas. Że to jest taka nieodpowiedzialność, bo to jest po prostu sprzedawanie naszej ojczyzny i wyjść z tej Unii. Wyjść po prostu, po chłopsku wyjść i sobie dać na luz, że tak brzydko powiem, żeby to po prostu wziąć się w swoim kraju za robotę i mieliśmy wszystko. I po wojnie odbudowywaliśmy i nikt nam nie pomagał, a teraz raptem co? Mamy włożyć, żeby jeszcze tego nie wziąć, bo oni sobie życzą, bo to Unia tak sobie wymyśliła? Wiadomo, kto rządzi. Nie wzięli nas w drugą wojnę, to nas teraz wzięli.
Pani Teresu...
Naprawdę, poniosłem emocje, przepraszam bardzo, ale naprawdę to jest tak nawet chłopski zdrowy rozum, po chłopsku.
Rozumiem, troska także o suwerenność ojczyzny powoduje także te emocje. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Panie doktorze, no właśnie, żyjemy w czasach, kiedy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Nie było to łatwe. Przypomnijmy sobie te różnego rodzaju trwające, przeciągające się negocjacje i stawiane kolejne warunki dotyczące opuszczenia Unii Europejskiej, które jeszcze do dzisiaj w niektórych obszarach skutkują. I często rodzi się to powracające pytanie, czy rzeczywiście taka Unia Europejska, a wstępowaliśmy, tak jak to powiedzieliśmy na początku, do zupełnie innej Unii Europejskiej, dzisiaj Polsce jest potrzebna?
No, taka Unia na pewno nie. Tylko może być taka sytuacja, że ta Unia wcześniej się rozpadnie, jeśli będzie w tym kierunku szła, bo to jest zupełnie plan jakiś utopijny, nierealistyczny, więc trudno sobie wyobrazić, żeby on został zrealizowany. No tym niemniej jest realizowany, ale ja bym powiedział tak, w referendum jednak niewielką większością Brytyjczycy opowiedzieli się za właśnie wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. I tu jest kwestia jak gdyby zasadnicza, bo pani mówi, no możemy się zgodzić, taka Unia Europejska jest nam na pewno niepotrzebna. Tylko tak z politycznego punktu widzenia, jak miał ten proces wyglądać? Otóż chciałbym wyraźnie powiedzieć, że klucz do przyszłości, do tego, czy zachowamy suwerenność, tożsamość narodową, ład moralny, społeczny, czy nie ulegniemy tym kulturowym wariactwom, które płyną z Unii Europejskiej, to na szczęście ten klucz jest wśród Polacy, my go mamy po prostu. Jeśli zachowamy zdrowy rozsądek, jeśli zachowamy patriotyzm, to myślę, że są szanse na to, żeby po prostu ta tożsamość narodowa, suwerenność polska przetrwała. Ale no, też trzeba powiedzieć sobie, jaka jest sytuacja. No, bardzo znacząca część, tak mówią badania opinii społecznej, Polacy są jednym z najbardziej tak zwanych proeuropejskich krajów. Znaczy, to wynika oczywiście z tego, że my mamy świadomość, my wiemy, że my po prostu w sensie cywilizacyjnym, kulturowym zawsze w Europie byliśmy. To, że znaczna część Polaków taki proeuropejski kierunek wyznaje, to nie znaczy, że akceptują te rozwiązania, które Unia Europejska narzuca. Natomiast no jest tak, że znaczna część niestety polskiego społeczeństwa po prostu przyjmuje te rozwiązania. Te właśnie rozwiązania pozbawiające nas suwerenności. I powiem no, rzecz taką przykrą i może brutalną, ale naprawdę w dziejach niepodległego państwa polskiego taka sytuacja, nawet jakbym wziął okres, wzięlibyśmy okres I Rzeczypospolitej, chociaż te porównania są oczywiście dość trudne ze względów oczywistych, ale na przykład II Rzeczpospolitą to takiej sytuacji nie było. Tam była grupa kolaborantów, moskiewskich kolaborantów w postaci Komunistycznej Partii Polski, ekspozytury Stalina, ci, którzy odrzucali ideę niepodległości, ale wszystkie nurty polityczne, cały polski naród, niezależnie od podziałów politycznych, opowiadał się za Polską niepodległą. Tutaj mamy sytuację taką, że znacząca część Polaków głosuje na takie partie jak Koalicja Obywatelska, jak Lewica, które to wiemy, jak się zachowują w parlamencie.
Prowadzą typowo antypolską politykę, no nawet ciężko to polityką nazwać.
Chyba ludzie już powinni to zauważyć, a jednak wyborcy, ta część wyborców niestety głosuje więc jak gdyby trzeba powiedzieć, że pierwszą rzeczą jest to, żeby zmienić świadomość Polaków. To jest oczywiście bardzo, bardzo trudne. To będzie, być może będzie proces. Ja się nawet boję, że możemy ulec tej propagandzie unijnej, tym wszystkim rozwiązaniom genderowym i tak dalej. I to rzeczywiście może oznaczać koniec Polski. To nie jest tak, że narody mogą istnieć zawsze, że nie kończy się ten żywot narodów. Historia pokazuje, że narody, które zagubiły własną tożsamość, własną jak gdyby osobowość, własną kierunek rozwoju, mogą po prostu zniknąć z mapy Europy. I to jeszcze w sposób bardziej tragiczny, niż to miało miejsce w wyniku rozbiorów, bo w wyniku rozbiorów polskich w końcu XVIII wieku to była siła trzech zaborców, którzy dokonali podziału państwa polskiego, ale Polacy nigdy z tą utratą niepodległości się nie pogodzili. Ten rozwój życia narodowego w różnych obszarach, także i politycznym, chociaż pozbawionym państwowości polskiej, ale kulturowym, religijnym, trwał. Jeśli natomiast my temu procesowi się nie przeciwstawimy, to naprawdę Polski może nie być. I to mówię z pełną świadomością. I przepraszam, że przy okazji w imieniu może nie powinien mówić tych nazwisk, wymieniać, ale no proszę Państwa, no właśnie o głosowaniu mówiliśmy, prawda? Głosowaniu w Parlamencie Europejskim za odebraniem polskich funduszy i głosuje czterech posłów. To są Biedroń, to jest Cimoszewicz, to jest Róża Thun i pani Spurek. No to są te nazwiska. Jednocześnie no te osoby po prostu mają swój elektorat, są wybierani i tak dalej, i tak dalej.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz witam i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i szanownego gościa, pana doktora. Panie doktorze...
Kogo witamy i skąd telefon?
Joanna z Niemiec.
Bardzo proszę, pani Joanna.
Panie doktorze, praktycznie powiedział pan już wszystko, co mi akurat na sercu leży. Chciałabym pozdrowić też panią Terenię, która była moją przedmówczynią, bo praktycznie bardzo dużo powiedziała to, co chciałam wcześniej powiedzieć. Ja pracuję od 25 lat w Niemczech, jestem pielęgniarką w Niemczech, ale mam swoją firmę w Polsce, tam płacę podatki i mieszkam w Polsce, tylko tutaj po prostu pracuję, ale od tych 25 lat tak na początku myślałam, że jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, że tak będziemy tak podbudowani, że jesteśmy jeszcze lepsi niż byliśmy i że zyskamy coś, że wprowadzimy, a przede wszystkim wprowadzimy do tej takiej starej, już zgnuśniałej Europy coś nowego, taki świeży powiew, jak to się mówi, polskiego serca, polskiej wiary, chrześcijanizmu, bo przecież cała Europa była chrześcijańska, a teraz po tych 25 latach, tak szczerze powiem, że zastanawiam się, czy to wszystko było warte. My Polacy mamy ogromną wolę życia, walki. Udowodniliśmy to przez wszystkie lata, przez pierwszą wojnę światową, gdzie walczyliśmy pod obcymi sztandarami praktycznie, bo nas nie było. Druga wojna światowa wyzwoliła w nas ducha takiego patriotyzmu chrześcijaństwa. Teraz, po kilkunastu latach w Unii Europejskiej zaczynamy się zatracać. I to, co pan powiedział, panie doktorze, pomału nas nie będzie. Dlaczego? Bo te pani spórki, te von der inne coś tam i po prostu ci europarlamentarzyści niszczą Polskę. Pomimo wszystko, że wiem, że Polska już straciła 540 miliardów złotych na tym takim wejściu do Unii, bo oddaliśmy swoją gospodarkę, posprzedawane przez Tuska wszystko było, ale to jest nic. Teraz na naszym rynku są zachodnie produkty, które nawet w 50% nie odpowiadają temu, co tutaj w Niemczech jest. Ja od 25 lat patrzę, spoglądam na to i patrzę, jak Polska tonie, ponieważ Unia Europejska, ci wszyscy jak to się, eurożercy zjadają nas Polaków i bardzo dużo z nas jeszcze myśli, że to my musimy się kłaniać. Trochę mi przykro, że Polska się ugięła, nasz prezydent, nasz premier ugięli się przed Niemcami z naszą Izbą Dyscyplinarną. Przykro mi, my powinniśmy po prostu pokazać, że my Polak jesteśmy. Nie możemy się poddać, bo za chwilę nas nie będzie, tak jak pan doktor powiedział. Ja mam nadzieję, że bardzo szybko wyjdziemy z tej Unii Europejskiej, która Polsce w ogóle nie służy, bo zatracimy się po prostu całkowicie.
Stawiamy kropkę. Pani Janno, bardzo dziękuję za ten głos, który popłynął do nas z Niemiec. Bardzo proszę, panie doktorze.
Tak, no tutaj pani nakreśliła rzeczywiście tę sytuację taką, jaką jest, no, w sposób dość dramatyczny. Ale ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę, że kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, kiedy był ten akces, większość też Polaków w referendum wyraziła taką wolę, to jak mówiliśmy, wynikało to z takiej naturalnej, jak gdyby naturalnego poczucia naszej przynależności do Zachodu, z takimi właśnie oczekiwaniami, o których mówiła pani, że to będzie jakaś tam wartość dodana. Raczej świadomość tych zagrożeń była niewielka, ale trzeba też powiedzieć, że w tych pierwszych latach dało się może odczuć, oczywiście nie chcę tutaj upraszczać i nie mówić o wszystkich kręgach, ale dało się odczuć w pewnej części społeczeństwa, no jak gdyby taką, może nie kompleksy wobec Zachodu, ale to, że my jednak wychodziliśmy z tego bloku sowieckiego, że zobaczyliśmy ten Zachód, to troszeczkę było takie oszołomienie, takie jak gdyby powiedziałbym, no brak takiej może realnego, trzeźwego czasem spojrzenia na tę sytuację. Ale teraz przecież mamy nowe pokolenie ludzi, którzy nie pamiętają okresu PRL-owskiego, którzy absolutnie mają poczucie własnej wartości, własnych możliwości naukowych, wykształcenia, własnych możliwości zawodowych, umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. I ci ludzie na pewno nie mają kompleksu wobec Zachodu. Tylko zasadnicze pytanie jest takie, czy to młode pokolenie będzie właśnie zachowa po prostu polskość, czy też ulegnie tym kosmopolitycznym różnym rozwiązaniom. Stąd to jest to sprawa absolutnie kluczowa i dlatego są takie ataki właśnie na edukację, która przecież nie tylko kształci, ale i wychowuje. Są takie ataki oczywiście na Kościół, są takie ataki na chrześcijaństwo, na naszą wiarę katolicką i tak dalej, i tak dalej. Tutaj sprawa jest też zasadnicza, czy młode pokolenie po prostu potrafi przejąć tę pałeczkę w tej kolejnej sztafecie pokoleń, czy po prostu poprowadzi Polskę pod tym sztandarem biało-czerwonym, czy też właśnie ulegniemy temu kosmopolityzmowi unijnemu, w którym właśnie Berlin, Bruksela odgrywają zasadniczą rolę.
I z drugiej strony, kiedy patrzymy, panie doktorze, to nie jesteśmy w tej batalii sami, bo są kraje naszej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej, które coraz częściej w Polsce upatrują takie silne członkostwo, silny kraj, który będzie w stanie rzeczywiście w tej całej ogromnej batalii, która się toczy, także pociągnąć, aby rzeczywiście dokonać może jakiejś przemiany tego rzeczywiście, co wymaga tej przemiany w Unii Europejskiej.
Doskonale, że ojciec o tym powiedział, bo być może ten obraz naszych rozważań byłby nazbyt pesymistyczny, ale to jest właśnie też realne spojrzenie, bardzo ważne. Narody, które przeszły komunizm, narody właśnie przede wszystkim Europy Środkowej, to są narody, które są przywiązane do wolności, które o tę wolność walczyły nie tylko w tym stuleciu, minionym stuleciu, XX wieku, ale i wcześniej. Myślę na przykład tutaj o Węgrach, myślę tutaj o Chorwatach, ale nie tylko, oczywiście i innych narodach, ale także spoza krajach bałkańskich, które też aspirują, niektóre są, a niektóre aspirują do Unii Europejskiej, ale przecież również kraje skandynawskie, które mają swoje poczucie godności, wartości, Finowie, Szwedowie i tak dalej, także Szwedzi, przepraszam, i tak dalej. Także to jest coś takiego, powiedziałbym, optymistycznego i rzeczywiście nie jesteśmy sami. Dlatego takim też bardzo ważnym rozwiązaniem byłoby to, żeby ta współpraca między poszczególnymi narodami, między poszczególnymi rządami była po prostu ważna i trochę można ubolewać, że niestety nastąpiła pewna dezorganizacja Grupy Wyszehradzkiej z różnych powodów. Myślę, że ten spór polsko-czeski to jednak był też w jakiś sposób nawet inspirowany przez stronę niemiecką, ale mam nadzieję, że ta współpraca zostanie przywrócona między Polską, Węgrami, Słowacją, Czechami, właśnie Chorwacją, Słowenią, innymi państwami. To jest rzeczywiście bardzo istotne, bardzo, bardzo ważne.
Czekamy także na decyzję po spotkaniu grupy bukareszteńskiej. Przecież to także bardzo ważna grupa, to spotkanie, w którym będzie uczestniczyć pan prezydent.
Właśnie ojciec wymieniał Rumunię, też warto powiedzieć, bo ona będzie miała ogromne znaczenie w przyszłości z różnych powodów.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, Szczęść Boże. Kujawsko-Pomorskiego. Witam ojca prowadzącego i gościa. Bardzo się cieszę, że ta audycja ma miejsce, chociaż powiedziałabym tak, to jest kolejna audycja, w której mówimy o pewnych oczywistościach, czyli mówimy o wymaganiach Unii, tłumaczymy wszystkim, że tak powiem, w kraju, że ich żądania są niezgodne z prawem, to jest wyraz niepraworządności, to jest wyraz szantażu, nacisku, jakkolwiek by to nie nazwał, ale nic z tym nie robimy. Wybraliśmy ten rząd, wybraliśmy parlamentarzystów, przedstawicieli naszych do Parlamentu Europejskiego. Powiem tak, trudno się dziwić zarządzającym w Parlamencie Europejskim, że stosują takie metody wobec nas, skoro wiadomo, że wystarczy nam albo tak długo machać kijem, albo tak długo marchewką, aż w końcu i tak przystąpimy na żądania unijne. Trudno się dziwić, że stosują właśnie takie środki, że tak powiem, parafrazując powiedzenie pana premiera Morawieckiego, który tak konsekwentnie i tak energicznie walczył o Ukrainę, który mówił, bronił, czy działał na rzecz Ukrainy, mówiąc, że nie da się i cnoty zachować i rubla zarobić. A ja bym powiedziała tak, nie da się i zarobić euro i zachować praworządności. dlaczego godzimy się na te wszystkie wymagania Unii, skoro najpierw wszystkim wobec tłumaczymy, że jest to niezgodne z prawem, z regulaminem, z traktatami, ale konsekwentnie ulegamy. No trudno się dziwić, że nie jesteśmy wiarygodni w tym sensie, że oni stosują wobec nas takie metody. Mieliśmy walczyć o węgiel, nie stoczyliśmy nawet jednej bitwy. Wszyscy od małego do największego wiedzą, że szalony plan Timmermansa nie ma żadnego odzwierciedlenia rzeczywistości, żadnych uzasadnień ekonomicznych, nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska, a mimo wszystko brniemy w to i podpisujemy kolejne dokumenty i ulegamy następnym żądaniom. Teraz podniesiona została sprawa reparacji wojennych. Ciekawa jestem, na ile starczy, że tak powiem, pary rządzącym, żeby doprowadzić do skutku to wszystko. Bo jak na razie to przed wyborami pojawia się ten temat, potem znika. Żal, że nie walczymy tak dobrze, tak zawzięcie, tak energicznie o Polskę, jak walczymy o Ukrainę. Tyle chciałam tylko powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękujemy ślicznie, Pani Elżbieto. Bardzo proszę, Panie doktorze.
Mówiliśmy o opozycji, która no, absolutnie prezentuje antypolski kierunek. Tutaj nie ulega wątpliwości. Natomiast rzeczywiście w obozie Zjednoczonej Prawicy zabrakło pewnej determinacji. To zresztą niestety nie jest, to jest kolejny przykład ustępstw. Pamiętamy w przeszłości, myślę tutaj o tych legislacyjnych zmianach w ustawie, w nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie pod naciskiem różnych kół międzynarodowych, w tym przypadku izraelskich, żydowskich kół międzynarodowych i Stanów Zjednoczonych, no, ustąpiliśmy po prostu. Później był tak zwany Lex TVN, chociaż to nie chodziło tylko o TVN. Również nastąpiło, że tak powiem, wycofanie się pod wpływem działań zewnętrznych. Natomiast rzeczywiście chyba ten przekaz komunikacyjny rządu nie jest, powiedziałbym, optymalny. Gdy odchodziła z funkcji premiera pani Beata Szydło, to wówczas pojawiły się zapowiedzi, że ten dialog z Unią Europejską będzie trwał, że jesteśmy w stanie przekonywać do swoich racji, że sytuacja się zmieni i tego typu głosy. Myślę, że po prostu trochę nieuprawnione. To była taka trochę propaganda sukcesu, myślę, zupełnie niepotrzebna, dlatego że lepiej po prostu stanąć w prawdzie i powiedzieć, że sytuacja jest trudna, mamy taką i taką sytuację, mamy naciski Unii Europejskiej i odwołać się bardziej do opinii publicznej. Tymczasem, jeśli ma być tak dobrze, rzekomo odnosimy same sukcesy, odrzuciliśmy, jak mówił pan premier Morawiecki, tę zasadę łączenia praworządności z finansami, co okazało się rzeczą nieprawdziwą. Zresztą już wówczas wielu ekspertów i polityków mówiło, że takie rozwiązanie niestety zostało przyjęte. No więc trudno teraz być może niektórym osobom zrozumieć, no tak było dobrze, dlaczego jest teraz tak źle. I teraz to ustąpienie rzeczywiście w tej kwestii tych trzech tak zwanych tych kamieni milowych, czyli właśnie z obszaru praworządności, no niestety może spowodować, że taki wyłom, że bierzemy jak gdyby jedną rzecz, w jednej rzeczy ustępujemy, a później następuje jakaś sekwencja zdarzeń, taka lawina różnych wydarzeń, które po prostu mogą niestety być dla Polski bardzo, bardzo niedobre. A zatem no, suwerenność, godność narodowa naprawdę nie ma ceny. I wydaje się, że mówiliśmy o tym karaniu finansowym. Naprawdę jest możliwość, była możliwość zastosowania weta. Uważam, że wtedy należało to zrobić. No niestety zabrakło determinacji, woli politycznej. No i teraz mamy taką sytuację, jaką mamy.
Dosłownie półtorej minuty, panie doktorze. Sprawa reparacji, też wspomniana przez naszą słuchaczkę, no wlecze się latami, także jakby nam brakowało determinacji, żeby tę sprawę postawić bardzo jasno.
To prawda. Teraz z kolei w ostatnim wystąpieniu chyba, tak? Pan prezes Jarosław Kaczyński znów powrócił do tej kwestii, ale powiem tak, że na mnie też już wrażenie nie zrobiło, ponieważ to już jest inflacja różnych zapowiedzi. Te prace trwały, tak, pod przewodem posła Arkadiusza Mularczyka, analizy i tak dalej.
Natomiast, liczenie strat, prawda?
Liczenie strat i tak dalej, ale naprawdę wydaje się, że brakuje, znów powtórzę, woli politycznej i powiem, że jestem dość sceptyczny. Oby tak nie było, że rzeczywiście ta kwestia jest uruchamiana przed wyborami.
Bardzo dziękuję. Kończymy, drodzy Państwo, pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Unia Europejska, nowe oblicza, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Już teraz zapraszam Państwa na drugą część do Radia Maryja. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, politolog, historyk, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
I cieszę się, że mogliśmy się spotkać nie online, tylko w studio. To jest rzeczywiście zupełnie inne spotkanie.
Prawda, tak, jest interakcja i na pewno jest lepiej dla widzów też.
Dziękuję również i Państwu, dziękuję wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.